witam serdecznie na posiedzeniu Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczeństwa. Witam panią burmistrz, panią dyrektor, panią naczelnik, pani kierownik, szanownych radnych. Dzisiaj mamy na agendzie trzy tematy. Omówienie aktualnej sytuacji w szpitalu powiatowym, opiniowanie materiałów sesyjnych, dokładnie jednej uchwały, no i sprawy różne. Ponieważ nie widzę pani dyrektor, to proponuję, aby zacząć, a pani dyrektor podobno potwierdzała swoją obecność, więc być może coś wyskoczyło, że warunki drogowe albo coś w tym stylu, że nie może być na czas, więc proponuję, żebyśmy zaczęli od uchwały, czyli omówienie uchwały w sprawie projektu numer DU25 w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w roku 2018. I tutaj proszę o wprowadzenie do tematu.
Dzień dobry, ja zasiadam Rydzeń, jestem kierownikiem działu metodycznego.
Dobrze.
Postaram się krótko zreferować treść tego sprawozdania. Sprawozdanie jest sprawozdaniem obligatoryjnym, wynikającym z uchwały Rady Miejskiej. Z kolei sam program jest narzucony przez Karta w sprawie rodziny bieżącej.
Dzień dobry. Witam państwa serdecznie. Witam. Wszystko rozbiorę. Jolanta Śpiewaka-Różna. Witam serdecznie. Witam panią również. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie.
Ok, możemy kontynuować. Zaczęliśmy od projektu ustawy, ponieważ pani nie było. Pytanie, czy możemy kontynuować, czy pani ma czas, żeby zostać chwilę z nami dłużej. No, proszę o kontynuowanie.
Tak, sam program jest określony w obligatoryjnym terminie z ustawy o sprawie pieczy zastępczej. Program jest realizowany na bieżąco w ciągu roku. Reaktorów jest kilku, niemniej ośrodek pomocy społecznej jest odpowiedzialny za to, żeby działania koordynować, zbierać te informacje, potem je sprawozdawać. Tym, co do Państwa radnych przygotowaliśmy w sprawozdaniu, syntetycznie mówiliśmy te działania, które miały miejsce w zeszłym roku. Zostało opisane w kolejności takiej bazując na działaniach własnych, czyli te, które realizujemy w ramach działań statutowych ośrodka, plus te, które są związane z działalnością dodatkową, m.in. bazującą na pozyskiwaniu środków zewnętrznych na działania w zakresie wspierania rodziny. Wszystkie działania, które realizowaliśmy, opierają się też o kontakt z samymi rodzicami, badanie ich postaw, oczekiwań związanych z formułami wsparcia. Te, które są bazowymi formułami wsparcia, wynikają też z zapisów ustawowych, to jest forma głównie pracy asystenta rodziny z rodzinami potrzebującymi wsparcia. Wszystkie inne działania są działaniami dodatkowymi. Jednym z większych działań realizowanych w zeszłym roku, kończącym ten etap, był projekt, który nastaje w ramach środków zewnętrznych. To było dofinansowanie z poddziałania 925. W ramach konkursu jako ośrodek dostaliśmy te środki 2 lata temu. W zeszłym roku był rok domykający ten projekt, którego to się ELUSZE, czyli edukacja ludzi szukających kompetencji. Nie wiem, czy coś z tych treści mam poszerzyć, coś Państwa interesowało bardziej, jakieś aspekty, które są związane z liczbami, czy jakością innymi wskaźnikami. Jeśli chodzi o same działania finansowe, to te, które są realizowane działania przez ośrodek, one są kalkulowane bieżące, działania statutowe. To, co uda nam się pozyskać ze środków zewnętrznych, to zawsze jest dodatkowa forma wsparcia dla rodzin, nie tylko tych poszukujących najbardziej tej pomocy, czyli zgłaszających się do nas, ale też tych rodzin, które znajdują się w sytuacji trudnej z racji tego, że po prostu nie wiedzą, co mają robić. I tych rodzin też jest trochę, to są rodziny, które na terenie miasta borykają się na co dzień z pewnymi problemami wychowawczymi. Sam mam dwójkę dzieci, także wiem, znaczy zarządzać chaosem. I tych rodzin jest też wielu. Zeszły rok był też rok kampanii społecznej, którą na terenie miasta była realizowana. Kampanii dotyczącej właśnie metod wychowawczych, rozumienia wychowania dzieci, z czym to się wiąże, jak to robić, jak to realizować. Te działania, które kierowaliśmy do rysu, z bardzo dużym się zainteresowaniem szkoły przychodzili na bardzo wiele spotkań, warsztatów, prelekcji. Możemy uznać, że to był sukces, w związku z tym, że klientem naszym nie byli tylko rodzice, których możemy kojarzyć jego działalnością codzienną ośrodka, ale faktycznie rodzice też potrzebowali form konsultacji i wsparcia i otrzymali w ramach projektu. Udało nam się zatrudnić bardzo dobrych specjalistów z wysokimi kwalifikacjami, którzy spełniali oczekiwania osób, które przychodziły do projektu pomoc.
Ja osobiście kojarzę projekt Biała Wstążka, w którym miałem okazję uczestniczyć w zakończeniu Przyjemność i bardzo, bardzo go pozytywnie oceniam i bardzo fajnie, że taka akcja mogła przeleć i zaistnieć. Na pewno uświadamianie jest cały czas potrzebne. Wydaje się, że to są tematy, o których już dawno nie powinniśmy mówić, no ale rzeczywistość jest niestety zgoła inna, więc warto i trzeba to przypominać. Przypomnę, że Biała Wstążka jest to przeciwdziałanie przemocy.
Światowa kampania, organizowana po raz drugi przez współpracę również wielu prywatnych podmiotów, bo zaangażowane było nie tylko instytucje, ale stowarzyszenia, prywatne podmioty, dlatego to takim szerokim akcentem było, bo w zeszłym roku robiliśmy inne działania, a w tym roku, w zeszłym roku, dwa lata temu, czyli w 2017 robiliśmy, bo zaczynaliśmy, a potem poszerzaliśmy. Mamy już pomysł na to, jak to zrobić, bo ponieważ już zaczynamy, bo to jest kampania, która trwa, ale to jest proces, który cały rok będzie trwał. Ale to jak zwykle podsumowanie będzie w grudniu przyszłym roku.
To jest projekt, który trwa kilka miesięcy, tak? Co roku?
Tak. Mhm. Prowadzimy go niezależnie od swojej działalności, tak jak i wiele rzeczy, żeby po prostu nie zamykać się tylko na klienta pomocy społecznej, tak? Z racji tego, że środki finansowe na te działania uzyskujemy z profilaktyki, czyli przeciwdziałania alkoholizmowi, to jest profilaktyka taka naprawdę szeroka, że można inaczej. To jeszcze przy okazji są warsztaty od najmłodszych w szkołach, to co Państwo widzieliście, poprzez młodzież, starszych, no i poprzez kończy się to biegiem takim na rzecz właśnie uświadamiania. Wiem, że to jest ważne, że to przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet to jest istotne, bo często jest, widzicie Państwo, jak mówimy o przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet, to zaraz się uruchamiają, ale mężczyźni też są sprawcami. Gdzieś już to słyszę po raz któryś. Tak, ale bardziej przemocą psychiczną są poddawani niż fizyczną, bo od natury kobieta jest silniej, jest słabsza. Natomiast tam często dochodzi do zaburzeń psychicznych u tych osób, więc nie możemy mówić, ale za każdym razem, jak mówimy o kampanii, to jest za każdym razem pytanie o mężczyzn, gdzieś tak przekornie. Więc myślę, że to właśnie od przedszkola do tego wieku już senioralnego, każdy musi o tym wiedzieć, jak przede wszystkim reagować, a my tą kampanię robimy po to, żeby myślę w naszym mieście, nie tylko w naszym mieście, bo widzę, że no, nikt z okolicznych miast nie robi tej kampanii, no bo to trzeba się zaangażować i wolno od pracy, soboty, niedzielę, popołudnia, bo każdy z nas pracuje, ale popołudniami czy w soboty można pewne rzeczy zrobić. Po to, żeby pokazać, że raz, że mówimy stop, a dwa, że można też na sportowo spędzić ten czas w gronie całej rodziny.
Też takim wskazaniem do tego, że widać efekty pracy w ośrodku, ale różnych instytucji na terenie miasta jest to, że w zeszłym roku Urząd Wojewódzki wybrał naszą gminę jako rekomendowaną do dobrych praktyk z terenu Śląska. Jedyną z terenu Śląska została włączona do takiej bazy, co ogólnopolskiej bazy dobrych praktyk realizowanej na terenie miasta. W związku z czym mamy się czym chwalić, bo ościenne miasta większe z zeszłym może też zaplecza, no i zostały wybrane, a działamy. Mamy dobrze rozbudowaną sieć wsparcia dzieci, co jest wyjątkowe na terenie Śląska, bo nie wiem, czy Państwo wiecie, ale statystyki dzisiejsze wskazują, że co piąte dziecko w Polsce doświadcza jakiejś formy przemocy, co siódme wykorzystania seksualnego. W związku z czym problem jest naprawdę obecny i dramatyczny. Na terenie miasta w zeszłym roku mieliśmy 4 przypadki wykorzystania seksualnego dzieci. To są sytuacje, które zostały stwierdzone, formalnie na etapie prawnym już po wyrokach były, plus około 4, które były na etapie takim przygotowawczym jeszcze w prokuratorze zgłaszane. Z tych informacji, które mam, większość z nich skończyła się wyrokiem skazującym. Dla urozmaicenia powiem, że jeżeli chodzi o wykorzystanie seksualne, najczęściej osobą krzywdzącą jest osoba ze środowiska najbliższego. W związku z czym ostatnio mieliśmy przypadek dziadka i dwa przypadki, gdzie babcia wykorzystała seksualnie.
Powiem tak, bo to jest temat, który mnie ogromnie gdzieś tam poruszył, zwłaszcza statystyka. Jestem przerażony tą statystyką, bo co siódme dziecko to znaczy, że to jest kilkanaście procent. To mnie po prostu przeraża. Ja myślałem, że to jest znacznie mniej. Pytanie w takim razie, czy Państwo takie jakieś kampanie specjalne w tym zakresie prowadzą? Jeżeli tak, to też chciałbym jakby usłyszeć, no bo powiem, zmroziło mnie w tej chwili, także...
Od ponad 3 lat pracujemy z taką siecią, ogólnokrajową siecią, którą tworzy Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. To jest starana to Fundacja Dzieci Niczyje, czyli największy podmiot na terenie Polski, który współpracuje i wspiera dzieci krzywdzone. I dzięki tej sieci uzyskaliśmy formę wsparcia dla naszego miasta i trzy lata temu rozpoczęliśmy taki proces budowania dużej sieci, gdzie wyszkoliliśmy praktycznie wszystkich nauczycieli, pedagogów i psychologów ze szkół, którzy mają najczęstszy kontakt z tymi dzieciakami. Każda placówka na terenie miasta jest objęta certyfikacją, gdzie ma standardy specjalne wypracowane, co robić w sytuacji, gdzie ujawni się formę krzywdzenia. Mamy zaplecze merytoryczne, czyli mamy psychologów, terapeutów, którzy pracują z tymi dziećmi. Myślę, że na tyle na nią mogliśmy się przygotować, plus dwie kampanie społeczne, które przeprowadziliśmy 2 lata temu ze środków zewnętrznych, które pozyskaliśmy, no to było takie zaplecze, które na dzień dzisiejszy wydaje mi się, że buduje poczucie i przekonanie mieszkańców, że gdyby coś się wydarzyło, to mają gdzieś udać.
Tak, tylko że mam moje pytanie jest takie, bo 5-7-9-letnie dziecko raczej nie zadzwoni, prawda? Tak. Więc pytanie jest takie, czy istnieją jakieś metody, z którymi tymi dziećmi można porozmawiać, jakieś pogadanki, przyjść do, nie wiem, przedszkola, do klas, żeby dziecko wiedziało, że to coś złego, bo wiele dzieci, no z tego co czytam, czy nie zdaje sobie sprawy, że to jest coś złego, dopiero później sobie uświadamia, więc chodzi o to, żeby przygotować to dziecko, że w momencie, kiedy się ten spotyka, żeby zauważyło, że to jest coś złego, a nie dopiero później już jest, że tak powiem, doszło do jakiejś sytuacji.
To jest bardzo skomplikowany mechanizm psychologiczny szczególnie związany z formą krzywdzenia, który doznaje dziecko od osoby najbliższej, tego, że sam fakt ujawnienia krzywdzenia ze strony dziecka psychologicznie jest całkowicie nieopłacalny. I to jest takie ryzyko, które powoduje to, że dziecko kalkulując rozpad rodziny i konsekwencje bycia winnym tego, co się stało, nie chce ujawnić tej informacji. Teraz jest największy dramat się wtedy, gdy dziecko ujawni informację o krzywdzeniu, a nie ma systemu wsparcia, to nie chodzi o system wsparcia ten, który my gwarantujemy, tylko te najbliższe rodziny niestety. I tu się dzieją rzeczy bardzo dziwne. W konsekwencji czego często jest tak, że potem na etapie zeznań i spraw sądowych dziecko jest uznawane za niewiarygodnego świadka, jeżeli chodzi o... Bo nie ma interesu takiego psychologicznego po to, żeby o to walczyć. Jest jakieś przypadki, gdzie osobą krzywdzącą był ktoś z zewnątrz rodziny i wtedy konsoliduje to rodzinę, czyli najbliższych, matkę, ojca, żeby dziecko wesprzeć. Mówi, okej, zostałeś skrzywdzony, był ktoś z zewnątrz, ktoś kogoś nie znałaś, stała się krzywda, teraz trzeba pomóc. Niestety w sytuacji, w której ktoś się dowiaduje, że mąż, partner albo babcia wykorzystuje seksualnie dziecko, ten system rodzinny tak się reorganizuje po to, żeby jakoś tą stabilizację zachować. I czasami dochodzi do tego, że to są winieniem dziecko za to, że może się wydawało, może to nie było tak, może nie tak, i nie dowierzają. W związku z czym niestety to jest sytuacja bardzo ciężka. My, co zrobiliśmy w zeszłym roku, był taki program profilaktyczny, który w przedszkolach był realizowany. On w jakiejś części gospodaruje ten obszar, o którym Pan mówił. No niemniej jednak cały czas jest potrzeba tego, żeby działania realizować. I też w związku z tym
uzyskujemy...
Tak, tylko że to jest temat, o którym my mówimy trochę więcej jako społeczeństwo. Niemniej jednak muszę sprawdzić, że w ogóle temat seksualności Polaków, nas jako ludzi, jest tematem tabu. W związku z czym, jak schodzimy do poziomu seksualności dziecka, a szczególnie takiego tematu wrażliwego jak wykorzystanie seksualne, to jest chyba napinające. I generalnie okej, wiadomo, że chociaż powiedziałam, że przeciętnie zapytać jakiegoś specjalistę, czy wie, co by zrobić w takiej sytuacji, powiedziałby, że nie bardzo.
A jak się dzieją sytuacje kryzysowe, to też i pedagodzy i nauczyciele też dzwonią do nas, bo są raz, że w szoku, dwa, chcą zadziałać dobrze,
Tak, tylko że mówimy o sytuacji, mam wrażenie, kiedy dorosły wykrył, że coś niepojętego się dzieje. A kiedy dziecko chowa to w sobie.
To są pewne zachowania, które powinny być rozpoznawane w szkole, w przedszkolu, bo po dziecku to widać, że się inaczej zachowuje, że się izoluje, że jest agresywne, że jest kompulsywne, że bardziej może być agresywne dla siebie, że jest zamknięte w sobie. To są komunikaty, które powinny być rozpoznawane przez właśnie tych najbliższych nauczycieli, z tych wychowawców, którzy na co dzień są z dzieckiem. I oni przeważnie...
Panie rektor, okej,
tylko jeżeli... Ja myślę, że to nie jest takie łatwe do wykrycia, bo jak nauczyciel ma tyle dzieci, to nie wiem, tak. Przychodzi z lekcji na lekcję, wychodzi, czy on jest w stanie to wykryć?
Ale się jest w stanie. Są diagnozy na wstępie, są diagnozy po pierwszym półroczu, także cały czas dzieci są pod obserwacją tego wychowawcy. To nie jest do uniknięcia, proszę Państwa. Dziecko jest 5 godzin przynajmniej w przedszkolu, bo to jest ta podstawa programowa, kiedy to dziecko przebywa. A niejednokrotnie jest i 8 i więcej godzin, wobec czego jest. Sytuacje, kiedy coś się z dzieckiem niepokojącego dzieje, są nie do uniknięcia. Myślę, że to tylko taki nieudolny wychowawca, nauczyciel, który nie ma pojęcia o psychologii rozwojowej, nie jest w stanie jak gdyby dostrzec różnicy w normalnym zachowaniu dziecka bądź jakimś tam zaburzonym, prawda?
Znaczy ja powiem tak, jeżeli mówimy o co siódmym młodym człowieku, który jest wykorzystywany seksualnie, to oznacza dla mnie, że w takiej zwykłej grupie jest przynajmniej jedno, dwie, w każdym przedszkolu jest jedna, dwie osoby wykorzystywane seksualnie. Więc no to są...
Ale skoro wiemy, że to jest to siódme dziecko, które jest poddawane jakimś tam dewiacjom seksualnym ze strony dorosłych, to znaczy, że została ta sytuacja rozpoznana i ktoś dostrzegł problem. No i jest to ewidentnie, że została ta sytuacja wykryta.
Trzeba by zawężyć też terminologicznie, bo jakby korzystanie seksualne jest bardzo szerokim pojęciem.
Oczywiście.
Chodzi w zakresie tylko bardzo dużo rzeczy, które jest związane z zespołem odbycia seksualnego, które powoduje w dziecku poczucie wstydu i winy z tego, co się stało. Patrząc statystycznie na dzień dzisiejszy, liczba spraw karnych, która się odbywa z udziałem dzieci z terenu miasta, pokrywa się z liczbą zgłoszeń, które do nas trafiły. Czyli mamy tutaj pewność do tego, że to, co zostało wykryte, jest zgłoszone. Czy wszystkie przypadki są wykrywane?
Na pewno nie. Na pewno nie, ale to się nie uczmy, że to się uda. Możemy próbować i to powinniśmy robić. I to tyle, co możemy zrobić, tak?
To jest ciekawostek, że na przykład osoby dorosłe, które doświadczyły jakiejś formy korzystania albo w ogóle przemocy, mam to już pracowane, w różnych okresach takich netralgicznych społecznych wracają do gabinetu, które też obserwujemy. Na przykład po projekcji filmu Claire okazało się, że liczba gabinetów na terenie Śląska została zbombardowana ludźmi, którzy zostali jakby wtórnie stromatyzowani. Czyli ktoś wraca jakby w tego, czym zostało przepracowane, dotknięte, bo milenie czasami miejsca. Pewnie już są jedyne przypadki, bo mieliśmy też takie przypadki bardzo dramatyczne, kiedy przyszła mama, sprawdziła córkę do przedszkola, po prostu upadła i umarła. I teraz co zrobić? Z dzieckiem, które to widzieli, dziećmi, które to widziały, bo były na ten, kadrą przedszkolną, które to jest. Ale na tym czasie już poradziliśmy, wsparcie było możliwe do udzielenia.
No, a tak statystycznie, jak macie Państwo porównanie, bo na pewno takie porównanie robicie, no to mamy sprawozdanie za 2018 rok, na wstecz 2017-2016, czy te liczba tych dzieci wzrasta, czy jak jest ta kampania, czy maleje, czy jak robi się, przeprowadza się takie kampanie społeczne, czy to, nie wiem, czy więcej się w ten sposób może też ujawnia i to jest powiedzmy na plus, że ujawniają się osoby, którym można pomóc. Czy jak to działa po prostu? To statystyka.
Mam takie wrażenie, że tych ujawnień jest w ogóle, zgłoszeń po pomoc jest więcej w kontekście tego, co się dzieje, ale tylko, że ludzie słyszą, rozumieją trochę inaczej i
reagują.
Nabierają pewnej refleksji w zakresie pewnych spraw. Nie powiem, że to jest jakiś skok po prostu tak ogromny, że teraz widać to w dużych kolejkach, ale obserwujemy też takie pokłosia, że ludzie o tym mówią, że trafiając do nas po pomoc, bo pytając się o to, mówią, okej, to my poprzez to, że to było na przykład, w kopalni kultury, takie duże spotkanie, było bardzo dużo rodziców, o tym rozmawialiśmy, coś mi się otwarło, tak? Nie wiem, czy to jest temat, z którym powinnam tutaj przyjść, ale chciałabym o tym porozmawiać, czy może to nie jest jakiś problem na teraz. patrząc z perspektywy liczbowej, mogę powiedzieć, że pewien poziom jest stały, tak? To nie jest jakieś duże wahanie. Niemniej jednak, obserwując to jakościowo, można powiedzieć, że tych ludzi takich bardziej świadomych jest więcej.
Czyli przynosi rezultaty.
Tak,
to na to czasami to wzrost nie jest spowodowany bardziej świadomością i to dobrze, że ten wzrost, przepraszam, tak w cudzysłowie powiem, dobrze, że on jest, bo to znaczy, że coś wykrywamy, a wcześniej jakby nie było wykrywane. No i miejmy nadzieję, że docelowo zacznie to spadać.
W przypadku sprawy przemocy, nie tylko w stosunku do dzieci, ale do dorosłych, a jeśli dziecko widzi, że mama jest ofiarą, to też poniekąd jest ofiarą przemocy domowej, bo widzi to i chłonie jako matka. Mamy zespół interdyscyplinarny w gminie, w skład którego wchodzą specjaliści policji, szkoły, sądu, ośrodka pomocy społecznej. My nim zawiadujemy w tej postaci, że obsługujemy technicznie, powołujemy wszystkie zespoły grup roboczych, w których uczestniczą właśnie pedagodzy, szkolni. Czyli cała sytuacja jest omawiana szczegółowo, a potem dzielnicowy do takiej rodziny wchodzi po interwencji z pracownikiem socjalnym, z asystentem rodziny. I szczerze powiem, że tych rodzin, tak zwanych patologicznych, których Państwo myślicie, że my je mamy u siebie, jest zdecydowanie malutko w stosunku do tych, które nie są objęte żadnym systemem pomocy finansowej i to są ludzie z dobrych środowisk. Dobrze sytuowane, z dobrych domów, rodziny, którzy traktują nas jak zło konieczne, jak przychodzimy na taką pomoc, też na my nie jesteśmy w takiej plepsji w ogóle, jakim prawem. Inaczej jak już się wchodzi z policją, tak? Bo często wchodzą właśnie panie, mamy dwie panie, które pracują z rodzinami już, z kobietami świadczą przemocy. I to jest właśnie między innymi efekt ich pracy, ponieważ wchodząc w środowisko, widząc co się dzieje, zrobimy tą kampanię Białystoczki. Bo to tak, skąd się to wzięło? Właśnie, żeby uświadamiać. Te kobiety chciały, zaczęły mówić o tym, że pomimo tego, że miały bardzo dobrą sytuację finansową, mąż, prezes firmy, lekarz, policjant, to naprawdę jest tego, to jest duża grupa i pracować z taką grupą jest bardzo ciężko, bo oni biorą swoich radców prawnych, swoich mecenasów, próbując właśnie nas gdzieś tam zdywersyfikować, ale w grupie siła. Jeżeli jest pedagog szkolny, jeśli jest policjant, jeśli jest kurator, gdzie no wszyscy coś widzimy, tak, no to mamy tą większą moc. Sam ośrodek pomocy społecznej byłby
bez rąk.
A proszę powiedzieć, jaki to jest rząd wielkości tej pomocy? Ile tych ludzi jest, ile rodzin?
To są dwa duże formy pomocy, które w ramach programu
to jest globalnie rzecz biorąc, ci co potrzebują pomocy.
Ci już byli objęci formą asystenta rodziny, to jest około 68 rodzin. Ale to jest jakby sytuacja stała, tak? Że oni przynajmniej okres mniej więcej roku czasu są w formule wsparcia, poddawań takim działań specjalistycznym. Tych rodzin, które skorzystały w innych formułach, byłoby około 50, jak mi się wydaje, mniej więcej
licząc. To jest projektu gminnego.
Tak. Plus jeszcze takie działania dodatkowe, no jest tych osób, gdzie około 150, to tak można wyliczyć na ten dzień dzisiejszy. Nie zawsze to jest tak, że ktoś trafił i był w tym kontakcie pomocowym długo, bo to była jedna konsultacja albo dwa spotkania.
No ale też się potem jednoczyły te rodziny i robiły same dla siebie różne rzeczy z dziećmi. To też jest istotne, że one się wdrożyły w tą społeczność i robiły coś z siebie. Przedstawienia, gotowały, piekły, z tymi dziećmi robiły naprawdę fajne rzeczy. I to tak trwało półtorej roku, a ty wiem. Półtorej roku to trwało. Teraz się skończyło, teraz wystąpiliśmy kolejne środki unijne, ale dostaliśmy je, ale teraz musimy zobaczyć, gdzie będziemy realizować te zadania, bo chcemy otworzyć placówkę wsparcia dziennego. No i 1,5 miliona środków finansowych to nie jest mało, a cała kadra merytoryczna właśnie będzie pokrywana z tych środków, łącznie z wyposażeniem. Projekt ma trwać półtorej roku, ale myślę, że troszkę go oddalimy w czasie, bo budynek, który jest w remoncie, no jeszcze jest w remoncie, więc myślę, że to jest potrzebne. Natomiast Adrian tutaj nic nie wspomniał, może dlatego, że jest mu niezręcznie, to ja powiem. Prowadzone jest stowarzyszenie, w którym Adrian pracuje również. To ponieważ ja jako ośrodek pomocy społecznej nie dysponuję kadrą specjalistów, psychologów, pedagogów, gminy na to nie stać, a właśnie gro rzeczy załatwiają nam ci specjaliści, do których trafiają. Tam są psychologowie dziecięcy, którzy pracują w soboty, popołudniami, głównie popołudniami, przyjmując dzieci, rodziny na konsultacje psychologiczne, terapię bardziej. Mówię to o tym, ponieważ sama nawet skorzystałam z swego czasu, bo miałam z dzieckiem epizod, może nie epizod, tylko taki był w szkole, 2 lata temu, błękitny wieloryb i moje dziecko w to zagrało. No więc myślę, że to jest takie, każdego z nas to może dotknąć. I właśnie ci specjaliści pomagają. Środki finansowe zdobywają różne stowarzyszenia, pisząc projekty, programy, pozyskują te środki zewnętrzne. Są też, jest też inna praca z taką osobą. To jest godzina, półtorej godziny czasu, kiedy ten terapeuta rzeczywiście jest wyłączony i pracuje tylko z rodziną. No, ja mam ten komfort, że są za ścianą, są ludzie, mają komfort, bo przychodzą. Natomiast nie spełnia to całego takiego terenu gminy. Jest większe zapotrzebowanie niż ludzi. Taki specjalista też kosztuje, proszę Państwa. To nie jest 100 zł, to nie jest 50 zł. To jest minimum 150 zł za godzinę. Ale z drugiej strony, jeśli on się tyle kształcił i ma dokumenty takie, przede wszystkim jest specjalista, bo to nawet drogą panu, idź do tego, bo ten jest dobry. Idź do tej, bo ta potrafi zrobić to i to. Do tej to nawet nie idź. I pomimo tego, że są na terenie gminy i powiatu inni, no ktoś wybiera i woli poczekać ten miesiąc, czy tam 3 tygodnie, poczekać, żeby przyjść do tego. Więc mówię, no to stowarzyszenie, z ile tam masz, Adrian, osób w tym stowarzyszeniu? Was jest
5 osób.
No. Tutaj nawiążę do tego, co Aleksa powiedziała, tak naprawdę w Czerwonej i w wielu innych miastach kadry stowarzyszeń, kadry specjalistów jest zdecydowanie zbyt mało, porównując tym, jak problemy z rodzinami narastają. Ten drugi motyw, nie wszystkie rodziny do nas trafią, nie wszystkie chcą. Wiele rodzin uważa, że oni sobie z problemem poradzą sami. Niektórym się to rzeczywiście udaje, ale niestety nie wszystkim. Wtedy, kiedy pojawia się ta potrzeba pomocy, bywa, że jest bardzo późno i ta praca musi odpowiednio dłużej trwać. I fakt jest taki, że korzystamy ze wsparcia wszystkich instytucji, które chcą się zaangażować, ale ja wspomniałam, jest ich naprawdę niewiele.
Czyli gdzie można się zgłosić? Do kogo się można zgłosić, jak się gdzieś zauważy, że jest na taki problem?
Jak?
Przemocowy, czy coś się dzieje, do MOPS-u, tak? Od rana do wieczora, tak?
Nie do wieczora. Nie w godzinach pracy, ale jeśli chodzi o stowarzyszenie, na przykład, które udziela takiego wsparcia, to oni są 3 dni dłużej, więc to jest Stowarzyszenie Mocy Wsparcia, tak się nazywa. Proszę sobie Pan zobaczyć.
Ja mam takie pytanie jeszcze, czy Państwo korzystacie albo słyszeliście o takim programie pomocy? Jest taki program Ministerstwa bodajże Sprawiedliwości dla ofiar przemocy.
My korzystamy z tych środków co roku właśnie. Gmina dostaje, tak, piszemy projekty.
Tam są dwa rodzaje projektów, w zależności od terminów i też projektów, które tam są ogłoszone. Niemniej jednak praktyka wskazuje na to, że próbuje to dobrze ubrać, ale praktyka wskazuje, że raczej instytucje, które mają otrzymać to dofinansowanie, są definiowane na etapie wcześniejszym niż rozstrzygnięcie konkursu.
A skąd to wiesz, podnosi?
No, dlatego, że w niektórych konkursach, które są na szczeblu krajowym, też biorę udział jako ekspert merytoryczny. Wiem, że
tak jest powołany przez ministerstwo jako ekspert merytoryczny.
Znaczy, proszę Państwa, co roku aplikujemy o takie środki, bo trudno byłoby nie. Oczywiście nie do wszystkich konkursów, bo to jest po prostu po pierwsze fizycznie niemożliwe, poza tym nie zawsze spełniamy kryteria. Każdego roku występujemy do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki i praktycznie każdego roku byliśmy z tymi szczęśliwcami spośród bardzo niewielu, bo
no, kilkanaście gmin w skali kraju, to jest czysto mało, to jest naprawdę bardzo mało, a potrzeby są potężne, więc ból jest potężny, olbrzymi, tak naprawdę sumarycznie nie kolosalne kwoty, to mówimy o tym. To, o czym pan radny wspomniał, to są też konkursy, gdzie są pewne obwarowania, które, ja nie powiem, że nas eliminują, ale nie dodają nam punktów. To są różnego rodzaju kryteria wprowadzone, które nas jakby mniej punktują. Oczywiście mamy się różnych kruszków, tworząc partnerstwa, ewentualnie jeszcze minimalnie wyższy wkład, czy kadrą specjalistów się chwaląc, na tym zyskujemy. Ale nie zawsze to niestety wystarczy. Nie zawsze. Także nie da się wszystkich konkursów wygrać, chociaż bardzo byśmy sobie tego proszę?
Tak, ubiegają się kancelarii
prawniczej. Tak, dokładnie.
Co z kolei zwiększyło konkurencję, tak? Więcej podmiotów aplikuje niż wcześniej.
Tu się poszukujemy naszymi osobami i każdy z nas ma jakieś wkłady, niektórzy więcej, niektórzy mniej. Natomiast kancelarie po prostu płacą za dobre projekty, żeby na nich pisać i na to jest też przy okazji troszeczkę stać, więc też mają inaczej to przygotowane i czasami mogą zupełnie o innych kwotach mówić, żeby inny pieniądz, no są różne wybrane pod uwagę. Ale i tak jest sukcesem, bo wczoraj jako jedna z mniejszych, i oprócz Bytomia, który kojarzę, gdzieś nam udało się zawsze tych pieniędzy ugrać, natomiast inni niestety nie. Ale to wcale nie jest regułą, bo przychodzi następny, okazuje się, że kryteria są jeszcze inne i to, co nam się wydawało być pewne, pewnie przestaje być, jak z wszystkimi konkursami.
Czy są jeszcze jakieś pytania, czy Państwo chcieliby jeszcze coś dodać?
Tak, do tego? Ten program teraz się kończy, bo myśmy go powoływali na, Państwo go powoływali do życia, myśmy go pisali na okres 3 lat. Mhm. To jest sprawozdanie za ubiegły rok podsumowujące okres tych 3 lat w zasadzie działania tego programu. W przyszłym miesiącu będzie kolejny program, już 3-letni, bo pracowaliśmy nad nim, bo to nie jest, że sami, ale właśnie przy współpracy policji, tych jednostek miejskich, no, pozyskujemy informacje. Pewnie są sztywne wytyczne w ustawie, natomiast no, każde miasto dostosowuje to do siebie. I w związku z tym, że będzie kolejny program gminny na kolejne 3 lata. Tak,
dobrze. W takim razie przeszlibyśmy do głosowania w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2018 roku. Kto z Państwa radnych jest za? Mam 1, 2, 3, 4 osoby. Okay. 3, 4, 5. Okej, okay, ale pani radna jest członkiem komisji, prawda?
Nie.
Dlatego tutaj tylko są członkami komisji, czyli głównie radnych jest 4, przeciw 0, wstrzymujących się 0, ilość członków komisji 4, w czasie głosowania 4, opinia pozytywna. Dzisiaj mamy 26. Okej, 26. Dobrze, w takim razie możemy przejść do drugiego punktu, właściwie pierwszego, w sprawie aktualnej sytuacji w szpitalu powiatowego PZZOZ. Także proszę panią dyrektor o
prowadzenie. Witam państwa bardzo serdecznie. No, ten punkt jest bardzo ogólnikowy i powiem szczerze, że nie wiem, jakby to nasze spotkanie miało wyglądać. Nie chciałabym powiedzieć na wstępie, o 16 muszę być w Katowicach, także tak 30 minut maksymalnie czasu mogę Państwu poświęcić. No mogę opowiadać dużo, aczkolwiek może Państwo macie jakieś pytania, żeby tą rozmowę jakoś ukształtować, bo no takie ogólniki to tak, no nie wiem, mogę mówić, ale...
Czy może Pani zacząć, że jakaś sytuacja, nie wiem, finansowa i tak dalej, ale...
Proszę Państwa, jeśli chodzi o poprzedni warsztat, jeszcze nie są zamknięte wynik finansowy na bieżący rok, jesteśmy ku końcowi. Mogę powiedzieć ogólnikowo, że on będzie dodatni, więc jestem bardzo zadowolona z tego powodu. Natomiast nie ukrywam, że jest szereg licznych problemów, bo to, że mam dodatni wynik finansowy, to nie znaczy mam płynność finansową. Od okresu wyboru. Nie chcę tak używać tutaj takich słów, ale chyba jestem skłonna. Muszę powiedzieć, że pewne rzeczy, które nam szły jakby w dobrym tonie, zostały gdzieś przecięte tutaj o tej sytuacji globalnej. I może odniosę się do paru takich rzeczowych wniosków. To tak, o kątem inwestycji, to co żeśmy zrobili, to Państwo wiecie, dzielimy się tymi informacjami medialnie.
Przepraszam, najważniejsze wspomnieć, bo
nie mam takiego rozpisu, nie, okay, nie mam
dobra,
tak przygotowane okay, całego dobrze. Roku, to co zostało zrobione, no mogę pokrótce powiedzieć, że...
Najważniejsze po prostu.
No oddział okulistyki żeśmy otworzyli, który jest w chwili obecnej w Będzinie, bo z racji małej liczby sal operacyjnych i kiepskich warunków w tym zakresie, żeśmy wybudowali oddział w Będzinie w szpitalu i tam powstały dwie sale operacyjne, stąd możemy swobodnie operować pacjentów no, w dużej ilości. W tym zakresie mamy nadwykonania, bo tak jak Państwo wiecie i śledzicie pewnie rynek, zabiegi z zakresu zaćmy i endoprotez to są kolejki najdłuższe w kraju, stąd Ministerstwo Zdrowia wyraziło zgodę i płaci je w 100%. Interesem szpitala jest wykorzystać te środki, stąd żeśmy takie decyzje podjęli. Jeśli chodzi o okulistykę, no mówię, że jesteśmy w trakcie podpisywania aneksów. 5 milionów nadwykonań byśmy wypracowali. Nie wszystkie będą zapłacone w 100%, stąd trudno mi mówić o sytuacji, jaką zamkniemy rok poprzedni. Inwestycje, które zostały zrobione, no rozwijamy oddział ginekologii, drodzy Państwo. On jeszcze brzmi oddział położniczo-ginekologiczny, natomiast skłaniamy się do kierunku wyprofilowania go bardziej w ginekologię onkologiczną. Ten temat żeśmy omawiali szeroko na sesjach i powiatu i u Państwa. Nie ma racji bytu utrzymanie położnictwa. Ja wiem, że może władze powiatu sądzą inaczej, ale no ja przynajmniej nie podejmę takich decyzji, utrzymując ten zakres, patrząc na strukturę i obiektu i zapotrzebowanie na te usługi w rejonie. Stąd żeśmy zatrudnili kadrę lekarską, pana docenta, profesora, który specjalizuje się w zabiegach laparoskopowych. Prowadzimy również akcje profilaktyczne w tym zakresie. No, były takie dwie soboty. Chcemy to cyklicznie wprowadzić, co prawda na różnym obszarze działania. Jedne to były badania profilaktyki raka szyjki macicy, badania ultrasonograficzne. 16, czyli dwa tydzień temu, ten czas mi galopuje, robiliśmy USG piersi u kobiet. Następną akcję, jaką będziemy promować dla mieszkańców całego powiatu, to będą badania z zakresu kardiologii. No, widzimy, że jest takie zapotrzebowanie na rynku. Chciałabym rozpropagować to szerzej, natomiast pozwolę sobie do Państwa powiedzieć, że mam też ileś obaw, bo tak jak ogłaszamy to globalnie, tak zaczynają się duże naciski z różnych stron pod kątem ilości pacjentów. Szpital no, boryka się z szeregoma problemami i jak coś pięknie organizujemy, to zapotrzebowanie jest duże. Natomiast potem my nie jesteśmy w stanie spełnić oczekiwań, na przykład dostępności do tych usług. Jak wyszła akcja promocyjna, drodzy Państwo, chyba dwa dni cała lista była zajęta. Pacjenci zaczęli, no tu Pani jest radna, pracownik szpitala. Więc potem były znów pretensje, skargi, pukania. No trudno mi to wszystko zorganizować w pogodzie, tak? Natomiast tutaj, tak jak Pani Dyrektor wspomniała, my też to robimy w ramach akcji bezpłatnych. To jest też dobra wola pracowników. Angażujemy też mieszkańców Amazonki z powiatu będzińskiego. Super to wszystko wychodzi, także jestem bardzo zadowolona, ale też no, niestety duże oczekiwania i trudno no, temu sprostać. Pewnie w okresie wakacyjnym troszkę zwolnimy, natomiast po wakacjach wrócimy do tematów związanych i omawiamy te tematy na Radzie Powiatu, żeby może też zebrać informacje mieszkańców, czy są zainteresowani i co my jesteśmy w stanie dać, bo to dla wszystkich robimy, nie tylko dla szpitala. Co bym jeszcze mogła powiedzieć Państwu odnośnie samego...
Kadry
macie wystarczające. Kadry, no i powiem tak, dzisiaj to jest chyba największy problem, jeśli chodzi o kadrę medyczną. Borykam się z codziennymi problemami przeciągania kadry do innych szpitali. Jest ogromna rotacja. W chwili obecnej mamy postępowania konkursowe w NFZ-cie i one trwają. Dzisiaj byłam, wczoraj na szerokim spektrum działania. One także jeszcze nie zamkną, bo za chwilkę będą AS-y ogłaszać postępowania konkursowe. I
to są AS-y?
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna. Więc duże problemy kadrowe nadal w szpitalu są. Co prawda my je staramy się niwelować, ale...
A one wzrastają, czy one maleją?
Proszę.
Te problemy wzrastają, czy one maleją?
Co, trudno mi powiedzieć, czy one wzrastają, czy maleją. One występują, my zamykamy dziury, za chwilę powstają nowe dziury. Więc cały czas jest taka ogromna rotacja. Okay. W chwili obecnej udało mi się uzupełnić pół etatu pediatry. Tak jak Państwo wiecie, pracowało półtora etatu, czyli trzy osoby, znaczy jedna osoba na cały etat, jedna na pół. Lekarza, pediatry do zabezpieczenia oddziału dziecięcego, który jest w sieci. Ogłoszenia były wszędzie, byliśmy w każdym szpitalu, od Sosnowca, Klimontowa, Pokorzów, Gliwice, Katowice i nie ma chętnych do pracy. Stąd też są problemy jakby rynkowe i nie ma na to wpływu, czy ta kadra będzie, czy nie, bo system szkolenia w Polsce został w mojej ocenie gdzieś przyśpiony. Teraz wyszły troszkę, zmieniły się przepisy pod kątem rezydentów. Zostały wprowadzono premiowanie rezydentów tych specjalizacji deficytowych i mają większe pieniądze, ale proszę zobaczyć, wyszkolenie rezydenta to jest okres 5 lat. Więc być może za 5 lat, jak się coś nie zmieni, będzie lepiej.
Czy są w dalszym ciągu limity?
Oczywiście, że są. My się staramy oczywiście rozwijać w tym zakresie, bo kiedy przyszłam do szpitala, to rezydentów mieliśmy bardzo mało. Miał je tylko oddział, dwa oddziały interne. W chwili obecnej poskładaliśmy wnioski do CMKP, do centrum, do Warszawy, żebyśmy tutaj mogli startować. Natomiast tutaj ktoś też powiedział o tej konkurencji rynkowej, niezależnej od nas. Drodzy Państwo, no, szpitale kliniczne, instytuty, szpitale wojewódzkie dostają pewne rzeczy z rozdania. Niby się mówi, że tam jest większa szansa szkolenia tego lekarza. Ja uważam, że nie tak do końca, bo jeśli możemy w szpitalu powiatowym pozyskać kadrę, która operuje wszystko, tak jak ortopedia, barki, kolano, nogę, biodro, to naprawdę ten młody człowiek się na pewno tutaj więcej nauczy, niż go tam dopuszczą, ale polityka inna jest, tyle mogę powiedzieć. Mam jedno miejsce akurat na ortopedii, rezydenta szukam, teraz jest okres naboru z odwołań, więc być może jeszcze ktoś wejdzie. Następne nabory są jesienią, listopad, więc jeśli nie dotrudnię teraz młodych osób z pieniędzy nie szpitala, a ministerialnych, to automatycznie muszę pozyskiwać kadrę specjalistów, która jest znacznie droższa. I tutaj znowu wracamy do utrzymania kadry medycznej, gdzie ceny rynkowe są znacznie wyższe. Nasz szpital, wprowadziliśmy przez te dwa lata podwyżki dla kadry, ale te podwyżki jeszcze nie są cenami rynkowymi. I sobie trzeba jasno powiedzieć.
A czy w Czeleckim szpitalu, to znaczy w Czeleckim szpitalu, czy w Czeladzi tutaj jest taki weekendowy punkt zastrzykowy, że jak ktoś bierze zastrzyki, może iść tutaj do nas?
Proszę Państwa, to jest chyba też temat taki żywy. Kiedy weszła sieć szpitali, czyli od 1 października zeszłego roku, my jako szpital dostaliśmy m.in. nocną i świąteczną opiekę zdrowotną, bo tak to ludzie się nazywają. Jeśli chodzi o powiat, są dwa wyznaczone punkty odgórnie w NFZ-cie. Jest to punkt szpitala tutaj i zaraz wrócę odnośnie podziału lokalizacji i punkt Brudzowice, który był na mapie potrzeb, jednakże nie jest bezpośrednio osobą ten punkt związany z NFZ-em, bo szpital musiał to w darze dostać. Myśmy ogłosili postępowanie konkursowe, rozmawiając, żeby zabezpieczyć cały powiat, bo on jest bardzo obszerny. Oczywiście Brudzowice w tych negocjacjach wyraziły zgodę, więc jesteśmy zabezpieczeni umową i spełniamy to. I teraz wrócę do tego drugiego punktu naszego. Nie możemy utrzymywać dwóch punktów na potrzeby szpitala w Czeladzi i w Będzinie. Jeśli mamy tutaj, jeśli mówię o Czeladzi, to mamy nocną, mamy izbę przyjęć i tutaj zabezpieczamy przypadki nagłego pogorszenia stanu zdrowia. I różnie to wygląda, kto przechodzi na tą izbę przyjęć, bo 1/3 to nie jest, to są pacjenci, którzy nie wymagają nowego zabezpieczenia, a powinni trafić do podstawowej zdrowotnej, do POZ-u i o tym powiem dwa słowa. I drugi punkt, który został utworzony, jest w Będzinie, przy poradniach specjalistycznych i funkcjonuje od godziny 18 do 8 rana lub całodobowo w weekendy, 24 godziny na dobę. I nie ma możliwości utworzenia następnego punktu, bo to są znowu koszty. Myśmy dostali w ramach ryczałtu środki przydzielone do realizacji tych zadań.
Czyli mieszkańcy muszą jeździć do czoła, do Będzina.
No muszą jeździć w tym zakresie do Będzina.
To ja mam takie
pytanie, jest taki problem,
że Rada Seniorów przelać 18 godzin szkoła zwróciła się właśnie z tym, z tą listą przyjęć. I proszę sobie wyobrazić, że pan przewodniczący Rady Powiatu Będzińskiego tłumaczy, że przecież w Czeladzie jest liczba przyjęcia. Chciałam zapytać, czy Państwo przyjdzie.
Nie. Izba przyjęć jest miejscem udzielania nagłych świadczeń zdrowotnych, ale nie jest do ratowania życia. Natomiast, natomiast te świadczenia, mówię o punkt zerkowy, to jest nocna i świąteczna opieka zdrowotna.
Będzie. Ale czy nie można utworzyć naprawdę taki punkt zastrzykowy? Ja już tak sobie myślałam, że zatrudnić nawet na umowę zlecenie niekoniecznie.
Powie pani tak.
Pielęgniarek.
Bardzo chętnie bym zatrudniła. Wie pani, ile brakuje kadr pielęgniarskiej w szpitalu w Czeladzie i w Będzinie? Według nowych norm, które obowiązują, rozporządzenie nas zobligowuje do 1 lipca uzupełnienie kadry. Co do liczby ilości łóżek, 61 etatów brakuje. Ogłoszenie jest od zeszłego roku. Co rocznie odchodzi mi około 15-17 osób na emeryturę. Ja w chwili obecnej nie jestem w stanie zapewnić opieki na niektórych oddziałach, ograniczając pacjentów, przerzucając, uzupełniając kadrę ratownikami medycznymi, opiekunami medycznymi, więc stworzenie czegoś poza stan to już w ogóle jest niemożliwe.
Ale ja mówię o tym.
Takie koło zamknięte. Ale proszę panią, ta kadra kosztuje. Ja nie mam, rozumie pani, że ja nie mam zapewnionej podstawowej liczby na oddział szpitalny i płacę na godziny, żeby utrzymać. To nie stworzę punktu, bo jest to niezasadne.
Ale jest zasadne.
Ale proszę panią, no to w pani odczuciu jest zasadne, no w moim nie.
My tu jesteśmy głosem mieszkańców i do mnie też takie słuchy docierają, że wie pani, to by było najlepsze rozwiązanie.
Proszę panią, ja tak samo ja mówię, że na chwilę obecną, i to nie jest związane z moim widzimisię, bo mnie obowiązują przepisy prawa do stosowania, do zabezpieczenia kadry i to, że ktoś by chciał coś utworzyć, to jest jedno. Ja muszę spełnić warunki kontraktu, czyli NFZ-u i przepisów prawa. I to jest dla mnie większym problemem.
Z wyjścia, czy gdzieś można, nie wiem, pisać, starać się i próbować.
Nie, to jest dla mnie sytuacja bez wyjścia. Został utworzony zgodnie z siecią punkt nocnej i świątecznej na terenie powiatu w dwóch lokalizacjach i my go spełniamy. Oczywiście.
Tak, tylko no, no coś się dzieje z tą służbą zdrowia. Są ostatnio takie tragiczne przykłady, ludzie docierają też, że ktoś idzie, czeka na tym, nie wiem, są liczba przyjęć czy coś, 4 godziny, nikt się nim nie zaopiekuje, ludzie się denerwują i jeżeli już dojdą do siebie, to wracają.
Proszę Państwa, nie dyskutować na te tematy tutaj, bo ja nie uzdrowię całej służby zdrowia, proszę mi wierzyć. Natomiast liczba pacjentów zgłaszających się do lekarza na tą nocną i świąteczną, czy do izby przyjęć jest tak ogromna, że proszę mi wierzyć, gdyby pani miała po drugiej stronie świadczyć usługi, to nie wiem, czy by pani dała też radę.
Nie rozumiem. Nie
wrócę tutaj do tematu związanego z powiatem, bo jest on, ja nie wiem, czy tylko w tym powiecie, bo wcześniej nie miałam takiego doświadczenia pracując w szpitalu klinicznym, bo nie miałam POZ-u. Natomiast sygnalizowałam kiedyś, że tutaj w moim odczuciu POZ-y nie funkcjonują prawidłowo. Jeśli pacjent się nie może dostać do lekarza pierwszego kontaktu z różnych powodów, a ma taki obowiązek lekarz ten przyjąć, jest deklarowany decyzją, to dlaczego czeka się do godziny 18 i proszę podjechać pod tą nocną i świąteczną opiekę zdrowotną. O 18 jest otwierany punkt, jaka jest liczba ludzi?
No bo tu jest
jak to wygląda w sobotę, w niedzielę?
No tam nie ma
jest
pingu.
Ale z poradniami, bo poradniami odsyłają.
Dlaczego lekarze odsyłają? Ja proszę Państwa już zaczęłam weryfikować i no nie jestem w stanie wszystkiego zrobić. Ja zaczęłam weryfikować przychodnie, zaczęłam pisać oficjalne pisma, wpierw rozmawiałam z prezesami. Efekty były różne, bo między innymi miałam takie zlecenia piątkowe do realizacji świadczeń w domu, bezpodstawnie skierowanych ludzi, bo na przykład, nie wiem, mam uraz nogi, rwę pulszową i ma lekarz i pielęgniarka jechać do domu zrobić zastrzyk. są jasne wytyczne i komunikaty NFZ-u, w jakim przypadku personel zatrudniony jedzie do domu. Niejednokrotnie nawet choroby nie ma, czy to pacjent leżący, czy taki, no...
Gdzieś tutaj w tym systemie...
A ja mam pytanie, czy dziecko przyjdzie z urazem głowy, nie zagrażającym w życiu, znaczy matka oczywiście przyjdzie z dzieckiem, czy tam, nieważne, opiekun, w godzinie 22 w niedzielę, to dziecko zostanie opatrzone, czy zostanie odesłane?
Zależy, jakim urazem głowy. Jeśli on trafi do świątecznej opieki, to trafi tam, gdzie są centra urazowe.
No dobrze.
Stąd robi tu niewłaściwie. Nie wiem, czy Państwo się...
Znaczy chodzi mi o to, czy zostanie to zabezpieczone w ogóle, czy zostanie odesłane.
Tylko zależy, jaki uraz głowy. Jeśli to
jest... powierzchowny, powiedzmy, tak.
Powierzchowny, na pewno zrobią zdjęcie, czy TK, prześlą do zabezpieczonego ranę. Jeśli jest to większy uraz i inne objawy chorobowe, na pewno zostanie przekazane do centrum, tak,
znaczy, pytam,
czyli Sosnowiec lub Szydełka.
Pytam, bo akurat gdzieś tam czytałem na Facebooku, jedna z Facebooków się strasznie skarżyła, że trafiła i została odesłana do Będzina. To była godzina tam właśnie, nie wiem, 23 powiedzmy, i po prostu nie ma własnego auta i została trochę pozostawiona bez opieki. Ja nie wiem, czy to jest prawda, też nie mogę tego zweryfikować. Czytałem. I teraz właśnie dlatego stąd moje pytanie, czy ci ludzie, którzy, no bo ja to bym wsiadł w auto, zawiózł dziecko, nie ma problemu, tak? Mam nadzieję, że nie ma problemu, te 10 minut mnie nic nie zmieniło, ale osoby, które nie mają auta, jakby zostają w takiej trudnej sytuacji, prawda?
Proszę Państwa, każdy lekarz podejmuje decyzje indywidualnie. I ja nie mam wpływu na decyzje medyczne. To tak, żeby była jasna. Jeśli przychodzą jakiekolwiek nieprawidłowości, skargi, trafia do źródła, daje skargę, na piśmie to otrzymuje i jak to potem się kształtuje, no to zależy od danej sytuacji. Oczywiście my to analizujemy, rozmawiamy, postaramy się też, żeby jednak nie było tych skarg, bo zależy nam na tym, żeby ten pacjent był zadowolony. Natomiast no, trudno mi powiedzieć, no, jak dany lekarz się zachowa, no, lekarze też mają standardy postępowania. Uważam, że gdyby to był stan zagrożenia życia, na pewno by nie był
odesłany, na pewno nie był.
Tylko byłaby zamówiona karetka.
Dobrze, a propos właśnie karetek, bo wy macie też, wam podlega ta służba, te służby medyczne, które się w tych karetkach kursują?
Nie, transport. Mamy tylko i wyłącznie transport wewnętrzny na potrzeby szpitala. Głównie do odwożenia chorych, no, którzy tego wymagają.
Znaczy ja akurat korzystałam z tego, ale przewoził później węża do Sosnowca. Fakturę przyszłam, ja się z tym liczyłam oczywiście. Dlaczego była ta pani pod domem i zostawili pojechać? Ja już się właśnie dlatego pytam, czy to wam podlega, czy nie?
Nie.
Nie wam podlega, dobra.
No, żyjemy na pomocy.
No, a pod mostem 29
kilo ważył, no stwierdzili, że no, nie będą trzymać się z parametry. Ja usłyszałam to od lekarza.
Ale tak, bo parametry życiowe były w porządku i nie było zasadnego trzymać w szpitalu, bo się okazało, że parametry takie były, że człowiek ledwo odchnął i lada moment by umarł.
No tak. A drugiego nam postawili bezdomnego.
Pod mostem na Piotrkowskiej.
Wysadzając go na naszym Także to jest bez... Są ludzie i parametry. No i...
Ja mam takie pytanie, a ile trzeba czekać na zaćmę w Będzinie?
Około 3 miesiące.
Trzy miesiące.
To ja tu już teraz, szanowna pani dyrektor, też chciałabym odpowiedź pana przewodniczącego, wyczytałam, że zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy rozszerzy ofertę o kolejne 20 łóżek. Ponieważ no, tak się składa, że to była kiedyś grupa, prawda? Na czwartym szatach.
Nie wiem, z czego wynika to, co pani tutaj mówi, że rozszerzy, bo rozszerzenie łóżka, rozszerzenie łóżek na zakładzie opiekuńczo-leczniczym to jest podyktowane wieloma elementami.
No więc dla mnie to jest absurdalne, dlatego że akurat znam rozkład tego oddziału, a wiem, jakie były łóżka, czyli były te osiakowe, szerokie, takie przystosowane. A tam się już nic nie zmieści, więc ja nie wiem, czy to na korytarzach.
Ja tutaj może uzupełnię to, co pani powiedziała. No my jako dyrekcja rozważamy ewentualne powiększenie łóżek w zakresie tej podstawowej opieki, NPO, czyli Zakładu Leczniczo-Pielęgnacyjnego, w budynku nad poradnią. Tam mamy dwa piętra. I rozważamy taką ewentualność, żeby jedno to było to kontraktowe, a drugie to było komercyjne. Ale czy do tego dojdzie, to trudno mi powiedzieć.
Zapotrzebowanie jest naprawdę duże, bo akurat ja się spotykam z ludźmi, którzy na przykład mają rodziców w tych domach opieki. Mm-hmm. Tam jest koszt około 2000 do 3000.
I drożej.
I drożej, tak. Czekać też jest.
Też jest, bo to nie jest...
To jest komercja, tak.
Znaczy, drodzy Państwo, wszelkie zakłady opiekuńczo-lecznicze to nie są finansowane przez NFZ w 100%, tylko rodzina musi, tak. Także zupełnie inne przepisy obowiązują.
A jak w tej chwili jest na opiekuńczym?
Tak samo, proszę Pani, tu to się, przepisy są jednoznaczne dla wszystkich chorych. Całego kraju.
Zasnowieckiej bardzo piękne miejsce otworzył, bo tam z księdzem dyrektorem byłam ostatnio, bo nam pokazywał właśnie miejsca, 20 czy 30 łóżek jest właśnie w Będzinie. To piękne miejsce, ale koszt
4 950.
Na postaci. Mało osób tyle zarabia.
I miejsc.
Jest dochodowy czy nie?
Niedochodowy jest. Znaczy,
no, bo teraz mamy inny problem. Bogaci ludzie nie chcą się zajmować. Chcą mnie i wolą mamusię, tatusię oddać, tak? No niestety. Bywa tak, ale bywa tak.
No to potem czemu się szpital dopłacać?
To jest przykre.
Tak patrzę z perspektywy,
tylko że to nie jest
ZPO i
bo dzieci nieraz są grubo po 60, rodziców mają grubo po 80 i nie są w stanie zająć się tymi rodzicami. Albo jeśli rodzice są 70 par, a dzieci mają 50 par, jeszcze pracują, a rodzic wymaga opieki 24 na godzinę na dobę, to usługi opiekuńcze nawet nie są w stanie zabezpieczyć. Szpital też nie jest od tego, więc
nie jesteśmy społeczeństwem. Żyjemy sobie szczęśliwie coraz dłużej, ale dopadają nas różnego rodzaju choroby, niedomagania, pewna niesprawność. Nasze dzieci, nasze potomstwo rozwija się zawodowo i bardzo dobrze. Potrzebuje inny styl życia zupełnie prowadzić, więc zanikają pewne rzeczy, a pojawiają się kolejne potrzeby. Ale one tak lawinowo rosną, że też te instytucje nie są w stanie
wszystko. Ale to jest jeszcze nic. Nasze społeczeństwo się starzeje, ale zrobiłam sobie teraz analizę umieszczeń w domach pomocy społecznej. Na 102 osoby, które mamy umieszczone na terenie całej Polski, 30 osób to są dom pomocy senior, 64 osoby to są osoby z zaburzeniami psychicznymi. Nie mam wpływu na to, że ja ich nie umieszczę, ponieważ to jest decyzja sądu. I teraz, gdzie jest wolne miejsce, tam, że tych domów jest
bardzo mało.
Chociaż teraz w kilku powiatach otwarły się nowe i z tego korzystamy, z tej bazy. To też są droższe niż domy takie dla emeryta i rencisty. I powiem szczerze, no co dyskutować z osobą, która jest ciężko chora i zagraża sobie i
otoczeniu.
I wybierając finanse, bo 70% swojego dochodu płaci taka osoba. 70% swojego dochodu. Niejednokrotnie są to osoby, które mają wysiłki stałe. Rodziny nie są w stanie partycypować albo płacą niewiele, a koszt jest 4 tysiące. Gmina za takiego człowieka dopłaca 2700 zł.
Ale tutaj płaci.
A tutaj płaci. 70% rodzin na resztę fundusz i tak musi szpital do tego dopłacać. Tu z panią dyrektor współpracuje w szerokim zakresie, bo niestety no, mamy tych samych pacjentów, klientów.
No i się po prostu przesuwa.
Oczywiście.
No ale żeby nam się dobrze pracowało, to właśnie mam panią, która stricte współpracuje z Beltonem, ze szpitalem, ze wszystkimi szpitalami. Ktoś powie, że to jest drogo. No drogo jest, ale to jest też koszt taki, że mamy zabezpieczonego człowieka i spokój w mieście, że nie zamarznie gdzieś tam, ile mamy bezdomnych. No nie widać ich, proszę Państwa, i bardzo dobrze, bo tego jesteśmy, żeby nie było ich widać. Ale umieszczenie ich, najpierw zabezpieczenie w szpitalu, obmycie, wszawienie, a tego się nikt nie mówi.
Skala
bardzo nogi, ręce, które są poodmrażane, które mamy potem na kulach, na wózkach inwalidzkich, w specjalistycznych ośrodkach, które tych przyjmują, zaopatruje szpitala, które zajmują się. My. Więc tak to wygląda. I to są koszty, no, koszty, za które ja robię głowę temat.
kasztet.
Ja kasztet. Czyli obie geriatryku możemy całkowicie zapomnieć w kontekście tego, co pani doktor powiedziała.
I o punkcie zastrzykowym.
O punkcie zastrzykowym na pewno nie. O punkcie tak zwanym geriatrycznym być może takie decyzje zapadną, natomiast to musi być finansowanie, bo w tym obiekcie, gdzie jest możliwość, bo mamy miejsce, trzeba zrobić generalny remont, trzeba pociągnąć prąd, no i dostosować go do warunków szpitalnych. Jak ja dzisiaj rozpatruję remont, powstanie takiego oddziału, to dla mnie istotniejszym miejscem remontu to jest oddział urazowo-ortopedyczny, który ma 19 łóżek, stan dzisiejszy jest 25 pacjentów, bo akurat z ordynatorem rozmawiałam. I jedna toaleta damsko-męska z punktem. No i chcę powiedzieć jeszcze o tych rzeczach istotnych, które, no, z którymi się szpital boryka. No, szpital nie jest dostosowany do przepisów obowiązujących. Jest program dostosowawczy zrobiony od paru lat. W trakcie mojej pracy był sanepid i oceniał ponownie. Nie wiem, co zrobi ministerstwo, bo kończy się ten okres tego rozporządzenia. Byli również z sanepidu wojewódzkiego w piątek, w poniedziałek z Dąbrowy Górniczej sprawdza ogniska i między innymi mają polecenie odgórne, że w pierwszym kwartale tego kwartale podzieleni są na rejony, że w pierwszym półroczu mają oglądać wszystkie szpitale pod kątem planów dostosowawczych.
To, żeby na
efekty jakie? No i fajny oddział, super fachowcy, ale warunki dla pacjentów są bardzo tam trudne. I ja to mówię obiektywnie.
Ale idzie się do fachowca.
Tak. Ale część ludzi jest niezadowolonych i też mam tego świadomość. Mamy jedno miejsce tam pod oddziale okulistyki, no rozważamy ewentualny remont. No patrzymy też na windy, bo budynek szpitala jest literze H i jeden wyciąg jest z jednej strony, drugi z drugiej. Byśmy musieli windę zewnętrzną dobudować. W zeszłym roku postaraliśmy się o pieniążki z PFRON-u do w ogóle wymiany tych wind, bo się ciągle psuły. No to wymieniliśmy dwie windy, w tym roku dwie windy. Być może wtedy, jakbyśmy to wymienili, bo tu mamy przyznane decyzje, byśmy podjęli decyzję o tym, żeby zewnętrzną windę dobudować i wtedy możemy myśleć o ciągu komunikacyjnym. Bo to nie jest tak, że każdy oddział może być w tym miejscu, jak nam się upatrzy, bo droga na blok operacyjny jest utrudniona i, no i pacjent też ma kłopot.
Dobrze, czy są jeszcze jakieś...
Ja jeszcze mam, ja proszę, korzystam tu z panem dyrektor. Pani dyrektor, była pani tablica pamiętniająca doktora Wyszyńskiego. Z tym zwrócili się do mnie właśnie moi wyborcy.
No to ja bym może pokazała tą tablicę, która wisi na holu od wtorek przedwczoraj. Ja zaraz pokażę zdjęcie. No z tą tablicą to było dużo problemów. Ta tablica jest mosiężna. Zwrócił się do mnie mieszkaniec, tak może pokażę, mieszkaniec powiatu, że on tą tablicę chce odnowić. Natomiast w trakcie zachorował. Trwało to od października. Prosiłam po różnych rozmowach i telefonach o pomoc w tym zakresie. I pomógł nam tutaj zakład w Będzinie Kablowni, którzy mają takie urządzenia. W zeszłym tygodniu się z nimi spotkałam i zabrali tą tablicę, odnowili i w sobotę została zamontowana. Także to nie była wola, tylko ta tablica była w fatalnym stanie. Mam dowody, jak ona wyglądała.
Ale prosiła na miejscu.
Ale prosiła na miejscu.
W lepszym stanie.
Głównym na wprost. Jest ona mosiężna, bardzo ładna zresztą.
Ginekologia, jak w Ameryce. Widzieliście Państwo ginekologię?
No polecam kiedyś umówić się i oprowadzę.
Nie wiem, czy by mężczyźni mogą też wejść.
No inaczej będę finansowała oddział auta nadzoru kardiologicznego.
Oddziały tam w Czelaki ostatecznie.
Proszę pana, wszystkie.
Wszystkie?
Za wyjątkiem okulistyki, którą myśmy przenieśli z FPO, to praktycznie wszystkie. I o to też mam różne trudne rozmowy. Że w Czeladzi wszystko zabezpiecza. Nie, nie, tutaj nie jest urologia, nigdy nie była. A w Będzinie nie zabezpieczam. Natomiast ja patrzę na budynek funkcjonowania, no co możemy zrobić? Ten blok operacyjny, szpital zabiegowy, tam zachowawczy.
jak nie mam pieniędzy na podstawowe rzeczy, to jak mogę myśleć o zmianach politycznych? No, takie są trudne rozmowy.
To jeszcze ja mam jedno pytanie.
Proszę.
To proszę nam zdradzić, czy od września powstanie nowy oddział ratowników medycznych i pielęgniarek w Lublinie?
W mojej ocenie nie powstanie, bo nie ma takiej racji bytu. Zarówno ratownicy medyczni, jak i pielęgniarki muszą się kształcić na studiach, co najmniej pierwszego stopnia, czyli co najmniej licencjat. Takie liceum no, nie jest w stanie szkolić. Może powstać klasa tak zwana medyczna, nazywać ją można bardzo różnie, przygotowująca ewentualnych kandydatów do podjęcia studiów medycznych. W chwili obecnej jest, no to są tak zwane biochemy. Ktoś idzie na medycynę, ktoś na to, ktoś na to. No tu mogą stworzyć taką klasę i może to nie jest głupi pomysł, tylko nie wiem, czy będzie chętnych na tyle. Byłam tam na spotkaniu w tym zakresie, no powiedziałam, że mogę pomóc merytorycznie co do programu nauczania, mogę nawet parę wykładów poprowadzić, mogę ludzi też dać, ale to musi być jakiś zamysł i potencjał, dlatego że w kształceniu na przykład zakresu biologii czy takich, nie wiem, ktoś tu z nauczycieli jest, z takich przedmiotów medycznych, no to te część no wchodzi w te ramy, w te podstawy programowe, one są obowiązkowo. Więc trudno mi powiedzieć, co władze i dyrekcja szkoły jakby wymyśli. No ja jestem otwarta na współpracę pod kątem i staży, no można to rozwijać. Natomiast na pewno nie ma możliwości kształcenia pielęgniarek czy ratowników.
Nie, no to nie. To jest wstęp.
Tak.
W tej chwili studia.
To były te licea medyczne i one się sprawdzały.
No, zupełnie podwyższone standardy. To każdy nauczyciel teraz musi mieć przynajmniej wyższe licencjackie wykształcenie, jak nie magisterskie już 100%.
Ja słyszę o innym problemie, tak. Bo możliwość kształcenia się pań pielęgniarek, bo to najczęściej panie są, no nie oszukujmy się, ale panowie też się pojawiają coraz częściej. Od lat jest. Właściwie nawet są potrzebne dofinansowania do tego, by te studia rozpocząć, kontynuować. Tyle tylko, że ten zawód już się nie cieszy taką popularnością, bo jest trudny. Trudny, ciężki, to jest praca fizyczna i chyba coraz większe wyzwania przed tymi ludźmi. Tak, coraz większe.
No ale widzimy na co dzień, no, że na zachodzie jednak pielęgniarka jest bardzo szanowana przez społeczeństwo, natomiast w naszym kraju dopiero zaczniemy szanować, jak to zabraknie. I widzimy to na co dzień.
Ale też mi się wydaje, że jeszcze też zarobki znacznie się różnią u nas. Znaczy, myślę, że się zmienia powoli tutaj, ale to potrwa, na pewno potrwa.
Na pewno tak, na pewno ludzie, czyli my wszyscy odczujemy brak kadry medycznej w kraju. Na pewno.
Znaczy, słyszałam, że Tarnowskie Góry, to przepraszam, tak. Wchodzę, ograniczyły liczbę łóżek na niektórych oddziałach ze względu na brak pielęgniarek. Do tego to zmierza, że będzie dom coraz dłuższe kolejki do niektórych.
Znaczy, trudno mi powiedzieć, no patrząc...
taki model wybrał niektóre szpitale.
Wiele szpitali takich wyborów dokonała, natomiast ja analizując nasze obłożenie łóżek w szpitalu, to myślę, że z powodzeniem możemy część łóżek zmniejszyć w rejestrze, bo nie ma takiej potrzeby. Jeśli mam ułożenie na niektórych oddziałach, nie wiem, 60%, to po co mam trzymać 40% pustych, które potem się przekłada na ilość zatrudnionych osób. Do konkursów na przykład muszę mieć tam na oddział psychiatrii na 14 łóżek psychoterapeutę. Jak ja mam na oddziale 60 łóżek i część jest pustych, no to wszystko...
A ten wszyscy włożą do Dąbrowy Górniczej. Ja już z psychiatrą miałam najczęściej do czynienia.
Dobrze. Czy jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie, to będziemy... wszystko, tak? Czy ktoś z Państwa jeszcze? W takim razie zamykam posiedzenie komisji. Aha, jeszcze sprawy różne, inne tematy, które chciałbym poruszyć. Nie, no to zamykam posiedzenie komisji. Dziękuję Państwu bardzo.
Do zobaczenia. Służy pomocą. Jak coś, to proszę do mnie.